Wracamy do audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach przy mikrofonie Magda Malinowska. W drugim wejściu przenosimy się w kolejną część Mazur w okolice Pasymia. W tamtą część regionu Wańkowicz dotarł koleją z Olsztyna, wysiadł na stacji w Pasymiu, piechotą ruszył do Jedwabna, pokonując 14 km, następnie po pokonaniu kolejnych 4 km dotarł do miejscowości Dłużek. Zanotował, że po drodze widział słomę na krzyżówkach, którą zostawiono dla duszy zmarłego. Słoma była śladem po niedawno odbytym pogrzebie. Aby dojść do Dłużka, musiał się Wańkowicz zapuścić w wysokopienny las mieszany. Widział tam dęby, jesiony, sosny, jarzębiny, jałowce. Ten las był dla niego tym piękniejszy od Puszczy Piskiej, że obserwował tutaj więcej drzew liściastych. Teren był pofałdowany, przy czym wzgórza po stronie wschodniej noszą nazwę Złotych Gór, a wzgórza wznoszące się ku północy Gór Błędnych, podobno dlatego, że w nich w 1807 roku zbłąkały się wojska napoleońskie. Według Wańkowicza jezioro Dłużek było pomijane przez turystów, bo nie łączy się z żadnym systemem wodnym i w tamtym czasie miało trudny dojazd. W jego opinii było o wiele piękniejsze niż wszystkie inne jeziora, które widział na Mazurach czy gdzie indziej w Polsce. To, na co Wańkowicz zwrócił uwagę, to jednolita ściana starego lasu, który nieprzerwanie ciągnął się, dochodząc do samych brzegów długiego na 8 km jeziora i dalej poza maleńką osadę Dłużek. Wańkowicz zwrócił uwagę także na zupełny brak osiedli ludzkich w tamtej okolicy. W czasie swojej podróży dotarł także do Olsztyna. Miasto to nazwał sercem Warmii. Było to w tamtym czasie największe miasto na Warmii, zresztą dzisiaj jest tak samo. To, na co reporterzysta zwrócił uwagę odnośnie Olsztyna, to fakt, że Mikołaj Kopernik z ramienia kapituły warmińskiej bronił miasta przed oblegającymi wojskami wielkiego mistrza krzyżackiego. Na ratuszu widział płaskorzeźby obrazujące najście Rosjan na Olsztyn w czasie Wielkiej Wojny, czyli w czasie I wojny światowej. Rosjanie byli wtedy w mieście tylko przez jedną noc, ale przez ten czas mieszkańcy musieli im upiec 15 tysięcy kilogramów chleba. W miejscowym muzeum na zamku kapituły warmińskiej Wańkowicz zwiedzał etnograficzny dział warmiński, gdzie widział skrzynie pięknie malowane, skrzynie tapczane, na dzień zsuwane, o konstrukcji tak praktycznej, że jak zanotował, projektodawcy wnętrz powinni je zaadaptować szerzej, na szerszą skalę. Na zamku widział także wystawę odnoszącą się do plebiscytu 1920 roku. W czasie swojej podróży Wańkowicz odwiedził także Giedrzfałd na Warmii, słynący cudami. Nazwał wieś najrdzenniejszym sercem polskiej Warmii, a w Giedrzfałdzie przywitał go napis księgarnia. Zresztą dzisiaj także jest podobnie. Kiedy wjeżdżamy do Giedrzfałdu, kierując się w stronę sanktuarium, po lewej stronie mijamy budynek dawnej pierwszej polskiej księgarni na Warmii i ten napis księgarnia A. Samulowski, czyli Andrzej Samulowski, cały czas we wsi nas wita. W Giedrzfałdzie Wańkowicz spotkał się z Martą Samulowską, która w tamtym czasie była siwą, rzeźką staruszką, jak zanotował. W 1935 roku miała 78 lat. Według Wańkowicza z jej życia przebijały dzieje polskiej Warmii. Zanim Andrzej Samulowski otworzył księgarnię na Warmii, jeździł po różnych miejscach, zdobywając doświadczenie i wiedzę na temat tego, jak takie miejsca funkcjonują, jak się je prowadzi. Między innymi dotarł na Śląsk, do Mikołowa i tam w rodzinie drukarzy, księgarzy poznał Martę. Swego czasu Marta ze swoją matką przyjechała na odpust do Giedrzfałdu. Było w tamtym czasie tak dużo ludzi we wsi, że już od pierwszego dnia stanęła za ladą tej księgarni, sprzedając dostępne tam artykuły. Marta nie chciała wyjść za Andrzeja. Miała wtedy 22 lata, a on miał lat 39 i nie domagał na reumatyzm. I to właśnie przez tę jego chorobę doszło do ślubu. Andrzej Samulowski napisał, że jest chory i że księgarnia jest zamknięta i wtedy rodzice przekonali Martę, by wyszła za Andrzeja Samulowskiego, by pomogła mu w prowadzeniu księgarni w Giedrzfałdzie. Przeważyły tutaj argumenty odnoszące się do wagi tego miejsca dla polskojęzycznej społeczności Warmii tamtych czasów. Martę Samulowską dzisiaj możemy oglądać na jednym z murali na terenie Gitzwałdu. To stosunkowo nowa inicjatywa, bardzo ciekawa. Na terenie wsi możemy oglądać już kilka i deskali, i murali, które prezentują postaci ze starych zdjęć związane z Gitzwałdem w różnoraki sposób. Czasami są to mieszkańcy, czasami osoby ważne dla historii tego miejsca. Wańkowicz opisuje Warmię jako zieloną, zalesioną i wzgórzystą. I dzisiaj podróżując po regionie, możemy dojść do bardzo podobnych wniosków. Ten krajobraz typowy dla Warmii niewiele różni się, ten współczesny, od tego, jaki Wańkowicz oglądał niemal 90 lat temu. Warmię nazwał rozśpiewaną u przydrożnych figur, rozbodloną w nabożeństwach majowych. To, co jest specyfiką krajobrazu Warmii, to bardzo duża liczba kapliczek. Szacuje się, że tych przedwojennych, zbudowanych do 1945 roku, zachowało się na Warmii ponad 1300. Najstarsze pochodzą z początku XVII wieku. To, co było właściwe dla krajobrazu Mazur tych lat 30. XX wieku, to bardzo duża liczba denkmalów, czyli pomników różnego rodzaju, które oglądał Wańkowicz w każdej najmniejszej wiosce. Były one poświęcone poległym w wojnie francusko-pruskiej, poległym w Wielkiej Wojnie, czyli w I wojnie światowej. Stawiano je ku upamiętnieniu plebiscytu. I dzisiaj, mimo że wiele z tych obiektów zostało zniszczonych albo wykorzystanych w inny sposób, to podróżując po regionie, zagłębiając się w te niewielkie osady, całkiem dużo tych pomników do dzisiejszego dnia mimo wszystko możemy oglądać. Są one oczywiście w różnym stopniu zachowania. Wańkowicz dotarł także do Elbląga, które to miasto nazywa przedrozbiorową Gdynią. Wspomina to, jak Elbląg szachował Gdańsk i był w wiecznej z nim rywalizacji. Podkreśla, że w 1521 roku Elbląg odparł wojska Albrechta Hohenzollerna w czasie ostatniej wojny z zakonem krzyżackim, a w 1577 roku Gdańszczan, którzy walczyli z Polską. Podkreśla reportażysta patrycjuszowski dostojny charakter Elbląga. Miasto zostało w 1945 roku bardzo zniszczone. Prowadzona w latach powojennych do dzisiejszego dnia odbudowa Elbląga pozwala nam poznać charakter tego niegdyś bardzo bogatego i znaczącego dla Prus miasta. Zanim wyruszymy dalej, zapraszam na piosenki. Do usłyszenia.